Nocne rozmowy.
To jest niedziela, 19 października, a my w drugiej godzinie nocnych rozmów rozmawiamy dalej o temacie ciężkiego kalibru, czyli zdrowie psychiczne naszej młodzieży. I teraz o tym, jak sobie z tym wszystkim radzić. A z nami są dzisiaj trzy współautorki samopomocownika, czyli takiego narzędzia, które ma pomóc młodym ludziom w tym, żeby sobie sami najpierw potrafili poradzić w takiej kryzysowej sytuacji albo przedkryzysowej, zanim jeszcze stanie się coś złego. Natalia Kalisz, Krystyna Piątkowska i Maja Lewandowska z Fundacji Grow Space, która jest tak naprawdę takim spiritus movem z tego przedsięwzięcia. To o tym, że on jest potrzebny, to już mówiliśmy i to wiemy. Po to była ta cała godzina ostrzału artyleryjskiego, żeby przygotować teraz natarcie. I powiedzmy o tym troszeczkę więcej. Jak skonstruowaliście podręcznik, powiedziałem podręcznik, może dlatego, że on ma trafić do szkół. Samopomocownik dla uczniów to nie jest narzędzie, chociaż myślę, że osoba dorosła też to powinna przeczytać, tak? To nie jest tylko dla uczniów.
To nie jest tylko dla uczniów, natomiast uczniowie wyznaczali, co ma w nim być.
Aha, czyli oni są tak naprawdę autorami tego.
Tak, bo właściwie to tak. Właściwie to im możemy przypisać wszelkie zasługi, bo zaczęło się od tego, że oczywiście chcieliśmy stworzyć takie narzędzie. Później porozmawialiśmy, tak jak już mówiłam, z dzieciakami o ich potrzebach i tak dalej, ale mieliśmy też rozmowę z osobami eksperckimi, czyli z osobami, które pracują z młodzieżą i są z Poznania. Oni też nam nakreślili to, co uważają za problem. Też byli pytani na przykład o trudne sytuacje w swojej pracy, w których nie wiedzieli, jak zareagować, żeby takie sytuacje też pomógł rozwiązywać samopomocownik. Więc samopomocownik wygląda jak poradnik dla nastolatków. Jest napisany językiem dla nastolatków, bo też rozmawialiśmy z osobami w wieku tam 16 lat, żeby później jeszcze sprawdziły nam te treści, czy ona jest atrakcyjna. Też bardzo dla nich była ważna na przykład warstwa graficzna, która dzięki właśnie tutaj obecnej Mai wygląda wspaniale i dzieciaki ją zachwalały. Więc ten samopomocownik jest na pierwszy rzut oka dla młodzieży, ale może być źródłem inspiracji dla nauczycieli, pedagogów, pracowników młodzieżowych.
Ja myślę sobie, że pracownicy, pedagodzy, nauczyciele, dyrekcja szkoły, rodzice znajdą tutaj zdania, z którymi się spotykają w sytuacji codziennej i nie wiedzą, że to zdanie może być jakimś sygnałem do tego, że coś złego się dzieje. Na przykład.
No tutaj przede wszystkim...
Bo takich zdań jest dużo, takich konkretnych tutaj.
Tak, no przede wszystkim te kwestie, które są związane z tym, jak młodzi ludzie przeżywają. No bo tutaj faktycznie przez to, że to było współtworzone z młodymi ludźmi, to ci młodzi ludzie mieli wpływ na to, co tam się zawrze. I dzięki temu też osoby starsze, które to czytają, mogą zobaczyć, co dla nich jest ważne. Myślę też, że tutaj Maja jako bardzo ważna współautorka może powiedzieć więcej, co w tym samym pomocowniku jest też cenne.
Pani Maju, czy my się zajmiemy spisem treści, czy już przechodzimy do konkretnych treści?
Oczywiście, więc jeśli chodzi o spis treści, to podzieliłyśmy tą książeczkę na takie pięć najważniejszych części. Pierwsza dotyczy dobrostanu, tego czym w ogóle jest to zdrowie psychiczne i co to znaczy być zdrowym psychicznie, ale też podkreślamy, że stres jest takim naturalnym elementem, który jeśli nie jest wzmożony, to jest właśnie naturalny, codzienny, może się pojawiać w wielu sytuacjach i to jeszcze nie jest...
Powód do paniki.
Powód do paniki. Druga część dotyczy pierwszych elementów kryzysu. Trzecia jest o już takich pogłębionych kryzysach, kiedy coś faktycznie złego się dzieje. Czwarta dotyczy takiego BHP pomagacza i dbania o inne osoby, ale także granic tego, jak dbać o siebie w tym pomaganiu innym. A piąta dotyczy prawdziwych historii o tym, jak rówieśnicy, dzieci, z czym się zmagały i gdzie znalazły wsparcie, ale też w piątej części podajemy realne miejsca czy numery, w których dzieci zawsze mogą znaleźć wsparcie.
Mm-hmm. To trochę porozmawiamy rzeczywiście o faktach dotyczących dobrostanu i mitach wokół tego, bo to jest pięknie tutaj wyszczególnione. To nie jest tak, że jeśli rzeczywiście mamy zły nastrój, to znaczy, że już jest coś nie tak, albo nie wiem, przez jakiś czas nie możemy spać, powiedzmy, czy od razu musimy w sobie szukać, nie wiem, depresji albo jakichś stanów lękowych.
Tak, 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 bo to jest ten mit tego, że istnieje taki idealny stan szczęścia, w którym się znajdujemy przez bardzo długi czas, który jest niczym niezachwiany.
Żyli długo i szczęśliwie w tak, szkole podstawowej. No,
za górami, za lasami, dokładnie. Mm-hmm. A tu chodzi o to, żeby funkcjonować z pełnym spektrum emocji, ponieważ każda emocja o czymś nas informuje. Ona jest pewnym sygnałem o naszych potrzebach, o naszych granicach i to z nich możemy wyciągnąć taką esencję i wprowadzać w życie pewne zmiany, które pozwolą nam ulepszać ten dobrostan i dążyć do tego, żeby może rzeczywiście być zbliżonym do tego, żyli długo i szczęśliwie, ale z emocjami, które są trudne. Jak na przykład stres, złość,
emocje,
smutek.
Czy młodzi ludzie z waszych oświadczeń, obserwacji potrafią nazywać emocje, radzić sobie z emocjami, rozpoznawać emocje?
Mam wrażenie, że często lepiej niż dorośli. To znaczy, jak prowadzę warsztaty, bo ja mam tą przyjemność, że prowadzę warsztaty zarówno z dzieciaczkami od czwartego roku życia do naprawdę na warsztatach czasem miałam na przykład 75-latków i mając ten przekrój wiekowy osób, to zauważam, że te nastolatki to są często naprawdę niezwykle świadome osoby. To znaczy, że często takie rzeczy, które mi się wydają oczywiste i na warsztatach z młodzieżą coś mówię, oni mówią, no jasne, przecież to wiemy. To kiedy rozmawiam z dorosłymi osobami, no to te rzeczy wcale takie oczywiste nie są. I to nazywanie emocji u nich jest trudniejsze aniżeli dla osób młodych. No i myślę, że to jest kwestia tej zmiany społecznej. Właśnie tego, co teraz, no, o czym teraz mówimy, że ten temat zdrowia psychicznego przestaje być takim tematem tabu. Więc nie powiedziałabym, że młodzi ludzie nie potrafią nazywać emocji. Powiedziałabym, że my starsi powodujemy czasami to, że oni mają ten lęk i obawę, że zostaną negatywnie ocenieni.
Co my ich blokujemy?
Nie wiem, czy tak jest, natomiast chciałam się jeszcze odwołać do Krysi, że ja na warsztatach często zadaję dzieciakom pytanie, to w jaki sposób wy się czujecie, kiedy jesteście zestresowani, po czym poznajecie? No i tam generalnie jest bardzo dużo głosów zazwyczaj, więc ja mam takie wow, że to jest mega cenna umiejętność, że wy to w ogóle wiecie, że potraficie to rozpoznać, bo mi samej na przykład zajęło to lata. Ja w moim okresie nastoletniości nie wiedziałam, że jestem zestresowana. To ja się dowiedziałam tego dopiero później. A jeszcze co do tego, czy dorośli to blokują? No, zdarza się, bo często są serwowane jakieś takie sformułowania pod tytułem nie przesadzaj, to ci minie i tak dalej. O, dokładnie. I właśnie dwa razy już po tych naszych inauguracjach podeszły do mnie osoby i zadały mi pytanie, to co zrobić, kiedy kolejny dorosły ignoruje mój problem? Kiedy ja odbijam się od ściany? No i ja mam na to jedno remedium, że próbować aż do skutku, bo wasze życie i wasze zdrowie jest na maksa, jest o wiele cenniejsze niż to, co pomyśli sobie jakikolwiek dorosły o tym, co wy mówicie.
My dorośli, my potrafimy dostrzegać w młodym człowieku partnera, który wyraża ważne emocje, ważne komunikaty? Czy to cały czas jest takie właśnie spychanie, lekceważenie, że jakie ty tam możesz mieć problemy? Ja to mam problemy, bo
no ja mam wrażenie,
muszę utrzymać dom na przykład, albo inne rzeczy w pracy.
No właśnie, ja mam wrażenie, że jako dorośli, ja nie wiem, jak to się dzieje, ale jakaś empatia z nas wypada, zapomniał był, jak cielęciem był chyba po prostu, bo każdy z nas się mierzył z tymi problemami, każdy z nas chciał być akceptowany przez grupę rówieśniczą, każdy odczuwał w jakiś sposób samotność i te problemy może młodzieży, ja nie chcę tutaj użyć jakiegoś nieodpowiedniego słowa, być może wydają nam się bardziej błahe i łatwiejsze do rozwiązania, ale wydaje nam się tak dlatego, że po prostu jesteśmy na innym etapie rozwojowym. My już to wiemy, bo my to przerobiliśmy. A oni są w tym momencie, gdzie są turbo zagubieni i trzeba im po prostu pomóc, pokazać, powiedzieć, wesprzeć, a nie oceniać.
Tak, ja też ze swojego doświadczenia, ale też rozmawiając z wieloma osobami w moim wieku czy starszymi, mam takie poczucie, że ten okres nastoletni, który często jest tak bagatelizowany, był dla mnie znacznie trudniejszy niż ten czas teraz, kiedy jestem dorosła. To znaczy, że wydawałoby nam się, że to są takie błahe rzeczy, że ojejku, pierwsza miłość, pokłóciłam się z koleżanką, coś tam się dzieje w szkole. Tak, jak sobie pomyślimy o tym, no to wydaje się, a no dobra, bez przesady, my musimy płacić podatki i utrzymywać rodzinę i to są prawdziwe problemy. Ale ten okres jest tak trudny dla naszego mózgu, tak fizjologicznie, że nawet problem, który teraz wydawałby nam się błahy, dla tej młodej osoby może go odczuwać jak koniec świata. I dlatego tak bardzo wymagana jest ta nasza empatia, ta nasza otwartość, nawet jeżeli czasem nie rozumiemy, dlaczego to jest takie trudne, to otwartość na to, żeby ta młoda osoba o tym powiedziała i żeby czuła się zrozumiana.
Pani Maju?
Bardzo się z tym zgadzam. Właśnie chciałam dokładnie to powiedzieć, że jak myślimy o naszym dzieciństwie czy tych właśnie latach młodości, to wspominamy to często jako taki idealny moment. To było właśnie dzieciństwo, to była taka sielanka, a teraz są problemy. A bardzo często dla wielu z nas po prostu tak naprawdę nie pamiętamy tego, jak to było, a kiedy jesteśmy właśnie w tym okresie dziecięctwa czy nastoletniości, to te problemy nas przytłaczają i to wszystko, o czym teraz wspominamy z uśmiechem na ustach, jest żywe i jest prawdziwymi problemami. Więc myślę sobie, że to może wynikać z tego, że po prostu minęło dużo czasu i no jakie mogłam mieć problemy kiedyś, jak teraz te problemy są właśnie takie poważne, kredyt, dom, dzieci, mieszkanie, ale te problemy na co dzień młodych ludzi są równie poważne. To są jakby ich problemy, które są tak samo końcem świata dla nich teraz, jak dla nas teraz końcem świata są problemy właśnie z podatkami, z rachunkami czy z relacjami z dziećmi, więc to jest ważne, żeby właśnie znaleźć w sobie taką empatię i tak przypomnieć sobie, że te problemy, które były wtedy, które nas dotyczyły wtedy, no te dzieci nie patrzą na to z takim dystansem, tylko to są takie ich największe problemy na ten moment.
Ja takie ćwiczenie proponuję też Państwu, którzy nas słuchacie, że przypomnijcie sobie, to jest drobna rzecz, oczywiście nie chcę sprowadzać problemów dzieci do tego, że to są tylko takie drobne sprawy, ale no, to, o czym już mówiłem, taką kolejkę, w której stoicie i ci najbardziej tacy lubiani w klasie wybierają sobie kogoś do jakiejś grupy, nie wiem, na jakąś zabawę, czy jakąś grę, czy jakieś zawody i topnieje ta grupa, wy jesteście coraz gorsi, coraz mniej wybierani, albo zostajecie sami, albo wśród tych najmniej wybieranych, wśród tych tak zwanych oferm klasowych czy innych. I jak się z tym wtedy Państwo czuliście? Jak się czuje taki młody człowiek? Myślę, że jest to rana, która piecze, boli i upokarza i uderza w godność, w poczucie własnej wartości. Wszystkie właściwie najgorsze koszmary, które można sobie w tej jednej sytuacji spersonalizować, mam wrażenie.
Ja też lubię robić sobie taki fact-checking na temat nastolatków, bo zawsze sobie tak siadam i myślę, że ja mam teraz takie problemy, a nastolatki mają takie błahe, że jak ja bym się w sumie teraz czuła, gdybym musiała wrócić do tych czasów, być całkowicie zależna od decyzji mojej mamy, od pieniędzy mojej mamy i od tego, co mi powie nauczyciel w szkole, za nic nie chciałabym wrócić w to miejsce, za nic.
Tak, to prawda. Ja też bardzo często mam takie myśli. Bardzo często. Myślę, że to kwestia naszej pracy po prostu, tego, że my pracujemy z tymi młodymi ludźmi i nam jest trudniej zapomnieć o tym okresie. I to bardzo dobrze, że faktycznie w tym dorosłym życiu, nawet kiedy przydarza się jakaś naprawdę trudna sytuacja, to sobie myślę, za żadne skarby nie chciałabym znowu być nastolatką. I myślę, że to pokazuje dużo na temat tego, jak bardzo musimy te młode osoby wspierać.
To dobrze mieć taką pamięć życiorysu, pamięć materii, sobie ćwiczyć, choćby właśnie przez różne tego typu ćwiczenia. A, proszę Państwa, temat jest, tak jak powiedziałem, na tyle poważny, ważki. Rozumiem, że przede wszystkim dzisiaj słuchamy fachowców, specjalistów, specjalistek, którzy mówią nam o tym, jak ewentualnie sobie radzić, ale w razie czego na wszelki wypadek przypominam numer telefonu, gdyby ktoś chciał się dołączyć, 618-654-654. A za chwileczkę będziemy mówili o tym, jak to jest, jak sobie radzić, kiedy już znajdziemy się w samym środku kryzysu.
We are 12 billion light years. But I know that I will always be with you. I'm warm by the fire of your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. And it makes me feel quite small, but you're the one I love the most of all.
Braku swetra przechodzi mnie dreszcz. Zniosę wiele, ale nie to jak jest zimno, zwłaszcza w miejsca, w które nie powinno. Odkręćmy kaloryfery na poziom co najmniej 4 na chwileczkę, bo nie stać nas na takie bajery. Ta la ta 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 la la. Tańczymy nie dlatego, że lubimy, a dlatego, że inaczej się przeziębimy. Cierpienie nie minie przez tych wszystkich ludzi, którzy uwielbiają siedzieć w klimie, gdy na zewnątrz jest 30, a w pomieszczeniu 16. Nie ma się co dziwić, że połowa biura kaszle. Nawet jakby tak się zaszyć w jakimś ciepłym kraju, chwila w klimatyzowanym sklepie i się nie obędzie bez kataru. Zniosę wiele, ale nie to jak jest zimno, zwłaszcza w miejscach,
nocne rozmowy.
A ja po pierwszej 25 przeczytam Państwu fragment samopomocownika, który zaczyna się od zdania: Ania ma 16 lat, zawsze dobrze się uczyła, lubiła spotkania ze znajomymi, grała w siatkówkę. Ostatnio jednak coraz trudniej wstać rano z łóżka. Zaczęło opuszczać treningi, odwołuje spotkania z przyjaciółmi. Sama nie rozumie, czemu tak się dzieje. Raz jest smutna, raz wkurzona, a czasami czuje tylko pustkę. W nocy długo nie może zasnąć, a rano brakuje jej energii. Ma wrażenie, że nikt jej nie rozumie i że została z tym sama. Nie chce mówić swoim bliskim, bo boi się, że jej problemy będą dla nich obciążeniem. O tym już rozmawialiśmy w tamtej godzinie. No ale właśnie, jak to jest z tym stanem Ani? Czy to jest już powód do alarmu?
Pierwszego może. Zaniepokojenia, przyjrzenia się sobie. A jeśli mamy 16 lat, tak jak Ania, jesteśmy z nią w klasie i widzimy, że coś może być nie tak, że Ania zmieniła swoje zachowanie, że na przykład zawsze była ekstrawertyczna, teraz nagle się wycofuje, to może warto po prostu zapytać, czy wszystko u ciebie okej. Być może to jest tylko taki etap i u Ani jest wszystko pod kontrolą, a być może u Ani, jeśli to zignorujemy, za parę miesięcy pojawi się gorszy kryzys. Więc warto być po prostu czujnym w takich sytuacjach już.
Tak, no też te pierwsze kryzysy zaczynają się często niewinnie. No te już u Ani widzimy, że to się rozwija i no prawda jest taka, że czym wcześniejsza reakcja, tym większa szansa, że ten stan się poprawi. Natomiast może się to przerodzić w depresję, o ile jeszcze się nie przerodziło. No i dlatego myślę, że to jest dobry początek i dobre otwarcie tego samopomocownika, bo właśnie pokazuje to, że w takich sytuacjach możemy sięgnąć po tą pomoc, bo szczególnie już tutaj mówiąc w kontekście depresji, osoby, które chorują na depresję, często mają takie poczucie, które sprawia, że nie, na pewno już nic nie mogę zrobić. Poczucie takiej totalnej beznadziei, że nie da mi się pomóc, nawet nie będę sięgać po tą pomoc, bo to wszystko jest bez sensu. No to jest taki mechanizm tego zaburzenia. No a właśnie my chcemy pokazać, że da się, że można sobie pomóc, że chcemy, żeby ludzie mieli poczucie, że mogą sięgnąć też po tą pomoc, zarówno specjalistyczną, jak i takie wsparcie środowiska. Dlatego myślę, że to jest świetne otwarcie dla właśnie samopomocownika.
Pani Maju, pani tutaj wspomogła samopomocownik ilustracjami, które zawierają na przykład żółte i czerwone lampki. Właśnie sobie otworzyłem. To są takie konkretne życiowe sytuacje czy stany, momenty, w których powinniśmy właśnie mieć w głowie takie żółte, my, młodzież, bo to jest przecież do młodzieży adresowane, chociaż nie do końca, także my, rodzice, bo też przecież obserwujemy zachowanie dzieci. I to jest bardzo symboliczne, no bo między żółtą a czerwoną lampką jednak jest pewna różnica jeszcze.
Tak, zdecydowanie. Oczywiście, że nie tylko dzieci, ale także my dorośli. Tak naprawdę wszyscy z jednej strony to są takie objawy, które mogą nas zainteresować w kimś innym, ale też w sobie. Podzieliłyśmy te objawy na dwie grupy, bo te żółte lampki mogą wskazywać właśnie, mogą nas zaniepokoić, mogą być takim pierwszym objawem, który fajnie, jeśli wzbudzi nasz taki zainteresowanie i zastanowimy się po prostu nad sobą czy nad kimś bliskim, a te czerwone już mogą być bardziej poważne. W tych żółtych właśnie możemy zauważyć takie objawy na przykład fizjologiczne, bóle brzucha czy żołądka, nadmierna senność lub bezsenność, płaczliwość, czy właśnie wahania nastroju, poczucie zmęczenia, wycofanie z kontaktów społecznych. Natomiast te czerwone, które mogą już wskazywać na jakiś większy problem, czy osobę, która jest już w środku tego kryzysu, to na przykład poczucie braku sensu, takie stosowanie częste używek, rozmowy o samobójstwie, planowanie go, czy nawet samookaleczanie, to już będą takie bardziej poważne objawy, które zdecydowanie bardziej powinny nas zaniepokoić i być może popchnąć nas w kierunku już bardzo konkretnych form pomocy, albo właśnie przekonania kogoś, że warto, żeby udał się po pomoc do specjalisty.
Czy wspomniała pani o samookaleczaniu? To jest coś, z czym ja też gdzieś tam spotkałem się w różnych sytuacjach koleżeńskich, gdzieś też na korytarzach u dorosłych ludzi, którzy opowiadali o tym, że takie obserwacje u swoich dzieci mają. To jak jest z tym stanem. Co on może oznaczać? Bo jeżeli jestem rodzicem i widzę, że dziecko robi sobie na przykład jakieś cięcia na dłoni, bo to często jest tak właśnie, to co ja mam sobie o tym pomyśleć? Co ja mam z tym zrobić? Bo pewnie będę przerażony i będę pomyślał o jakiejś pomocy ambulatoryjnej, ale to jest chyba jedyna rzecz, która mi przyjdzie do głowy.
No właśnie, to samo okaleczenie to jest bardzo trudny temat. I temat, który z jednej strony, kiedy rozmawiamy z dorosłymi, no to jest często właśnie poruszany jako bardzo poważny problem, a kiedy rozmawiamy z młodymi ludźmi, to znaczy, którzy nie samookaleczają się, ale znają osoby, które się samookaleczają, no to jest to temat trochę bagatelizowany. To znaczy, to jest ktoś, kto po prostu szuka uwagi, ktoś, kto po prostu robi to, żeby ktoś na niego zwrócił uwagę. No i tych powodów, dla których młoda osoba się samookalecza, może być dużo. To znaczy, z jednej strony faktycznie, ale nie w tym pejoratywnym sensie, szukanie uwagi, pokazanie, że mam problem, pomóżcie mi, nie umiem tego wyrazić słowami, ale chcę fizycznie pokazać, że mam problem i błagam o pomoc. To jest z jednej strony. Z drugiej strony to jest często też pokazanie tego bólu i poradzenie sobie z tym bólem psychicznym w sposób fizyczny. To znaczy tego bólu wewnętrznego nie widzimy. Tego bólu nie jesteśmy w stanie dotknąć. A kiedy to samookaleczanie występuje, to widzimy to.
W sensie, trochę go dotykamy
dotykamy go. Staje się on bardziej fizyczny, bardziej realny i pomaga w cudzysłowie, w taki niezdrowy sposób młodym osobom gdzieś tam sobie z nim radzić. No i to jest bardzo poważny sygnał. I to jest sygnał, w którym z jednej strony na pewno jako dorośli ludzie, na przykład rodzice, wpadamy w panikę, słysząc i widząc, że młoda osoba to robi. Z drugiej strony musimy tą panikę opanować i dla tego dziecka przyjść jako taka skała, przy której mogą czuć się bezpiecznie, bo kiedy przy dziecku wpadniemy w tą panikę i zaczniemy tutaj płakać i szantażować na przykład,
to jeszcze pogorszymy, jak rozumiem.
To możemy pogorszyć tą sytuację. Nasze zadanie to jest to, żeby przyjść z otwartością, zapytać się, co się dzieje, jak mogę ci pomóc i dać tą przestrzeń młodej osobie.
I znalazłem w samopomocowniku kapitalną część dotyczącą tego, jak zastąpić to samookaleczanie, bo skoro już jesteśmy tacy poradnikowi, no to może warto przedstawić zamienniki dla młodej osoby, dla młodego człowieka, który rozpaczliwie szuka tej uwagi, albo nie wiem, musi mieć ten bodziec fizyczny, bo tam też takie coś padło, że jeżeli już musisz, to możesz to nawet w inny sposób zrobić, po prostu, tak? Tam są takie zdania o tym, że można, nie wiem, taśmą klejącą sobie, tak, ewentualnie, nie wiem, pokręcać dłonie czy flamastrami. No, coś takiego, co nie jest tak radykalne, pani Maju. Dużo jest takich chyba, zamienników, nie wiem, to jest może fatalne słowo w takiej sytuacji.
Trochę niezręcznie mówię o tym. Żeby sobie z tym poradzić. Tak, dokładnie. Ważne było, żeby dawać jakieś takie praktyczne wskazówki, które mogą w jakikolwiek sposób dzieciom i młodzieży ułatwić te właśnie bardzo stresujące sytuacje. Ważne było też dla nas, żeby zadbać o to, jak wspierać tych bliskich, właśnie nie kiedy my mamy problem, ale kiedy widzimy, że ktoś bliski. Więc chciałyśmy też na przykład zawrzeć w tym samopomocowniku na przykład zdania, słowa, które można powiedzieć, kiedy ktoś przeżywa coś trudnego. No bo oczywiście to czasami dla niektórych może być też trudne, żeby wspierać i nie chcemy też wymagać od wszystkich, żeby od razu automatycznie wiedzieli, co powiedzieć i jakie są takie idealne zdania. Bo to normalne i to okej, jeżeli nie wiemy. Więc tak, mamy tutaj też cały segment tego, co na przykład zamiast powiedzieć weź się w garść, co zamiast tego można powiedzieć, takie dokładne słowa,
zdania. To jest osobna kategoria, którą
dzieci młodzież nauczyć,
macie w sobie
jak można wspierać w taki ogólny sposób, żeby właśnie chociażby tą obecnością towarzyszyć w tych trudnościach, to już i tak jest bardzo dużo i naprawdę może przynieść realną ulgę i pomoc takiej bliskiej osobie.
Są też tutaj takie bardziej intymne rzeczy, jak na przykład dziennik myśli i uczuć, który pozwala trochę pomyśleć o swoich uczuciach, jakoś je skatalogować, można powiedzieć, dać sobie taką przestrzeń refleksji, też autorefleksji.
Tak, bo to jest też ważne, nie tylko odnośnie samookaleczania, ogólnie różnych takich objawów niepokojących, które się dzieją, że najważniejsze to jest wyłapać moment, w którym my to robimy. a nawet nie kiedy to robimy, tylko już nawet wcześniej, kiedy przychodzi nam na to ochota, w jakich jesteśmy emocjach i skąd te emocje się w ogóle biorą, co to powoduje. I w momencie, kiedy właśnie taki dziennik pozwala nam na uporządkowanie naszych myśli, na zobaczenie, w których momentach to się rzeczywiście pojawia, w których momentach mamy ochotę zrobić sobie krzywdę i właśnie zacząć działać już nie siedząc tuż przed wykonaniem tego czynu, tylko zastanawiać się już na 2-3 kroki przed tym.
Nie, za chwileczkę chciałbym, żebyśmy te zdania, o których pani Maja mówiła, trochę przytoczyli na antenie, czyli podali przykłady złych odpowiedzi czy złych reakcji ze strony rówieśników czy osób dorosłych, jak nie mówić, jak nie reagować w sytuacji, kiedy jakiś sygnał słyszymy, i też takie zdania, które konkretnym osobom w konkretnych sytuacjach tak naprawdę pomogły przetrwać ten zły, ciężki moment.
Zostań, jak nikt mnie znasz, przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz, może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas.
też w utworze Zostań, a my jeszcze chcemy z Państwem zostać przez kilkanaście minut. Zostać po to, żeby parę takich pozytywnych i ważnych komunikatów przekazać. To już będzie takie bardzo książkowe, podręcznikowe, ale na tym mi właśnie zależy, żeby spożytkować tę audycję po to, żebyśmy czegoś się jednak nauczyli, a nie tylko określili stan rzeczy, trochę pozałamywali rąk nad tym, co się ewentualnie dzieje w naszych reakcjach na problemy młodych ludzi. No więc tak, zacznijmy od tego, co już padło. Nie mówimy weź się w garść, ogarnij się, bo to działa przeciwskutecznie, prawda?
Tak, dokładnie. No często nam się wydaje, że jakieś takie zdanie właśnie weź się w garść, no to magicznie sprawi, że ktoś w cudzysłowie w tą garść się weźmie.
Albo będzie dobrze.
Albo będzie dobrze, jakoś sobie poradzisz. Wydaje nam się to takie czasami wspierające i nie zawsze robimy to, zazwyczaj nie robimy tego w złej jakiejś intencji, no ale faktycznie to nie są zdania, które są specjalnie wspierające, no bo często nie zauważają problemów, nie uważniają tego, co przeżywa druga osoba, trochę bagatelizują. Często mamy też taką potrzebę i ona jest dosyć ludzka, żeby od razu znaleźć rozwiązanie. Ktoś do nas przychodzi z jakimś problemem, to my, no dobra, no to możesz zrobić to i to.
Nawet no, sama się, ja tutaj,
tak, nie? Ja czasem sama się na tym łapię, ale ważne jest to, żeby pamiętać, że nie zawsze, kiedy ktoś do nas przychodzi z problemem, to szuka rozwiązania. Czasami szuka po prostu wsparcia, kogoś, kto go wysłucha, powie, pomoże samemu znaleźć.
Czyli jak rozumiem, postawa otwarcia, towarzyszenia, to jest uniwersalne zachowanie, które zawsze się sprawdza.
Tak, zdecydowanie, bo też te komunikaty, o których sobie powiedzieliśmy, to jest tak, że to jest trochę taki banał, że gdyby ta osoba mogła wziąć się w garść, to ona by na pewno to zrobiła, bo nikt nie chce być w kryzysie, nikt nie chce źle się czuć. To jest po prostu coś, do czego naturalnie dążymy, to do tego, żeby do dobrostanu po prostu, żeby funkcjonować poprawnie. Więc takie zdania nic nie wnoszą, a mogą tylko zrazić.
Jak rozumiem też naciskanie, może mimo, że no, bardzo, tak bardzo chcemy pomóc, żeby wyciągnąć z tej osoby wołami, prośbą, groźbą jej problem, też nie jest dobrym rozwiązaniem.
No tak. Najlepiej po prostu, no myślę, że jeżeli ktoś jeżeli dla tej naszej bliskiej osoby po prostu to jest ważne, żeby pomóc, to najlepiej mieć taką elastyczność, że z jednej strony, kiedy widzimy, że ktoś potrzebuje i chce tego wsparcia, to oczywiście, no właśnie, powiedzieć, że hej, czy potrzebujesz porozmawiać, jak coś możesz zawsze na mnie liczyć, ale właśnie z drugiej strony nie wymuszać, jakoś tak spróbować się dostosować, zbadać tą osobę. Właśnie, bo jeżeli nie chcemy o tym rozmawiać, to właśnie lepiej powiedzieć, że nie musimy o tym rozmawiać, mogę po prostu być przy tobie, jakbyś była gotowa, był gotów, to powiedz mi, zawsze możesz ze mną porozmawiać, ale nie musimy o tym rozmawiać, mogę po prostu być i to też jest okej, często właśnie wystarczy.
Kolejne zdanie, które znalazłem tutaj, także, bo myślę, że te postawy możemy, bardzo dobre to jest w samopomocowniku, że można trochę jak w lustrze się przejrzeć w różnych naszych takich słowach, magicznych kluczach, których używamy w różnych sytuacjach życiowych i takie zdanie na przykład, kolejne, wiesz, Natalia też ma depresję i jakoś wyszła ze mną w ten weekend, to jak rozumiem, ty nie wychodzisz, czyli no, to co? To jesteś winny, tak?
No każdy przeżywa inaczej różne kryzysy, nie możemy porównywać. To nie jest zupełnie miarodajne, każdy się mierzy inaczej, każdy inaczej reaguje. Też być może Natalia, to dość śmieszne, bo ja też mam na imię Natalia i mówi się o sobie w trzeciej. No więc może Natalia ma taki problem, że po prostu to jest jej forma ucieczki i że to też nie jest dobre rozwiązanie. Plus no, jeśli ktoś jest w kryzysie, to no może tak po prostu po ludzku my bądźmy dla niego, a nie oczekujmy cudów od tej
osoby.
I to
nie my bądźmy najważniejsi w
tak,
tej
to nie jest o nas,
sytuacji.
To nie jest o nas, to nie jest nasz kryzys.
Tak, i też tutaj ważne jest to, że poza tym, co Natalia oczywiście powiedziała, że każdy z nas przeżywa kryzys w inny sposób, no to możemy spotkać się z tym, że ktoś porównuje. No przecież inni mają gorzej. To znaczy tutaj Kasia może wyjść, a ty nie możesz, a Kasia przecież...
A dzieci w Afryce głodują.
Tak, dzieci w Afryce wkrótce głodują, nie mają co jeść. Kasia zresztą przeżywa gorsze rzeczy, a ty jakoś, aby jakoś potrafi wyjść na imprezę, a ty nie potrafisz ze mną wyjść na imprezę. Takie porównywanie się i robienie takiego konkursu, kto ma gorzej, nigdy nie pomaga, a jedynie pogłębia ten problem, bo po prostu bagatelizuje uczucia drugiej osoby. Ona czuje się niewysłuchana, niezauważona. No i nawet jeżeli jakimś cudem mówimy te rzeczy z dobrymi intencjami, no to po prostu te intencje nic nie znaczą przy tym, że to po prostu nie jest wspierające.
Też jest tak, że jeśli rozmawiamy ze sobą w kryzysie i chcemy jej zaserwować słowa krytyki, to możemy być na 99% pewni, że ta osoba serwuje sobie sama dużo gorsze słowa i dużo bardziej siebie krytykuje. I zupełnie nie jest jej potrzebna krytyka z zewnątrz.
A to jest ważne, co pani powiedziała, bo to jest takie zdanie praktyka, który, jak rozumiem, miał do czynienia z takimi osobami, które, no... Wie pani, co się dzieje w środku tej osoby? O to mi chodzi. Co ona przeżywa, co ona sobie sama zadaje, tak naprawdę. Jaka tam jest galopada myśli?
Nigdy do końca nie możemy mieć pewności, co ktoś przeżywa. I bardzo szkodliwym jest na przykład zakładanie, że to wiemy. Najpierw musimy zawsze zapytać i się dowiedzieć. I właśnie jeśli nie wiemy, jak zacząć takiej rozmowy, no to po prostu wystarczy zapytać, co ja mogę dla ciebie w ogóle zrobić. A czasami nawet nie trzeba pytać, nawet nie trzeba czegokolwiek mówić. Po prostu sama obecność już działa bardzo, bardzo terapeutycznie.
Trzymanie za rękę nie tylko przy łóżku chorego, ale po prostu kogoś, kto...
Kto jest
chory duszy, a nie, jeśli mogę tak poetycko określić, tylko jedno zdanie, które też bardzo mi się przypomina z różnych sytuacji, kiedy ludzie mówią, to może nie rozmawiajmy na ten temat, unikajmy tego tematu, bo będzie jeszcze gorzej tej osobie. To też nie jest, jak rozumiem, najlepszy pomysł.
Tak, często spotykamy się z tym, nawet przy kampaniach społecznych, przy których miałam okazję być, gdzieś tam były takie głosy społeczne, że może nie mówcie o tych samobójstwach, o tym samookaleczaniu, o tych kryzysach, no bo może to sprawi, że ktoś sam wejdzie w to, że ktoś sam zacznie się samookaleczyć, bo usłyszy o tym, że istnieje coś takiego, a badania pokazują jasno, bo to też było zbadane, że mówienie o samookaleczaniach, mówienie o samobójstwach, oczywiście mówię tutaj w sposób odpowiedzialny, nie zwiększa tego poziomu tych częstotliwości tych samobójstw czy samookaleczania. Wręcz przeciwnie, jeżeli udajemy, że to jest jakieś takie jajko, którego boimy się dotknąć, żeby go nie upuścić, no to to ma bardziej negatywny wpływ. Oczywiście mówimy tutaj właśnie o takim odpowiedzialnym mówieniu na te trudne tematy, dlatego warto je poruszać, warto o tym mówić otwarcie, no i właśnie nie traktować tych tematów jak takiego jajka, bo to daje nam możliwość na to, żeby w ogóle otworzyć ten dialog, ale też, żeby te osoby poczuły się zauważone, że mówimy o tym, co je dotyka.
Do tego jeszcze warto historię przywołać tych, jak rozumiem, to są osoby faktyczne, które, z którymi rozmawialiście, które powiedziały, jak one zareagowały na to, że ktoś powiedział właściwe słowo, dobro ten klucz, który pasował do tego zamka, który otwierał duszę tej osoby, która przeżywała dany kryzys. Możemy parę takich historii przytoczyć, na przykład historię Kasi, która opowiada o tym, jak się rozstali jej rodzice. To jak to było wtedy, co jej pomogło tak naprawdę?
Tak, tutaj, no tak jak właśnie możemy przeczytać w samopomocowniku, pomogły jej takie słowa, że nie musisz nic tłumaczyć, po prostu jestem obok, kiedy mnie potrzebujesz. I właśnie to towarzyszenie często jest świetnym remedium. Też dzieci często właśnie wspominają o tym, że czują się same. Więc po pierwsze mają tutaj takie przykładowe zdania, które mogą powiedzieć bliskie osobie, ale właśnie same te historie, które przytaczamy w tej książeczce, mamy nadzieję, że również będą pomocne, że dzieci właśnie mogą zobaczyć, że takie historie przydarzają się też innym osobom i że da się im pomóc, że to możliwe i że takie historie są dość powszechne, że każdy ma trochę inaczej, ale każdy przechodzi przez coś trudnego i ta pomoc jest możliwa do znalezienia, możemy sobie poradzić z tymi trudnościami, nawet kiedy nam się wydaje, że nie ma wyjścia.
Tu jest też taka historia Marty, która rozstała się z chłopakiem, a jej przyjaciółka bardzo fajne zdanie powiedziała. Oczywiście, jak zwykle, jestem obok, znaczy jak zwykle, w tym dobrym znaczeniu tej postawy, natomiast myślę o zdaniu, w którym mówi, jestem obok, możemy rozmawiać i tak dalej, ale możemy robić cokolwiek chcesz. Bardzo mi się to zdanie spodobało. To, że tak naprawdę tu piłka jest przerzucona na stronę właściwą. Czyli to ja jestem tylko tutaj dodatkiem do tego i to ty zadecyduj. To jest chyba klucz właśnie właściwy. Taki bardzo uniwersalny.
No tak, bo często właściwie, jeśli chcemy komuś pomóc, to zapominamy, że najskuteczniejsza pomoc to jest ta pomoc, która jest dostosowana do potrzeb tej osoby. A tych potrzeb nie dowiemy się, jakie są, dopóki o nie po prostu nie zapytamy, dopóki nie będziemy trochę podążać za tą osobą.
Ale też ważne jest to, i to jest coś, o czym często nie myślimy, że kiedy zadajemy to pytanie, w czym mogę ci pomóc, jak mogę ci pomóc, to nie tylko zadajemy to pytanie jakby tej osobie w kontekście tego, że my się chcemy dowiedzieć, ale często to jest sytuacja, w której ta osoba pierwszy raz sobie zadaje to pytanie, że sama musi sobie odpowiedzieć na to, ale czego ja właściwie potrzebuję, żeby poczuć się lepiej, w czym ktoś może mi pomóc, i to jest niezwykle cenne, że to nie jest tylko to, że my się dowiadujemy, często wtedy dopiero ta osoba się dowiaduje, czego tak naprawdę potrzebuje.
No i ważne jest też to, żeby to było zadane z właściwą intencją, a nie na odczepnego. Na zasadzie, mogę ci jakoś pomóc, a tak naprawdę ta osoba czuje, że my mówimy to rytualnie, a nie ma w tym rzeczywistej chęci, woli wysłuchania czy faktycznej pomocy. Na zakończenie naszej audycji powoli zmierzamy do brzegu. Chciałbym przede wszystkim przypomnieć to, co jest istotą samopomocownika, że to te historie, które przed chwilą przytoczyliśmy, to są historie, jak młody człowiek pomógł innemu młodemu człowiekowi, koleżanka, koleżance, kolega, koledze, czyli to, na co zwracacie uwagę, tak? Na co uczulacie, że to jest ta pierwsza grupa, i gdyby tylko wśród młodych ludzi w miarę szybko było taka reakcja, no to byłoby, to bylibyśmy w zupełnie innym miejscu niż jesteśmy.
Tak, to myślę, że to jest bardzo, bardzo cenne, to znaczy to, że właśnie młodzi ludzie mogą pomagać młodym ludziom, ale ważne jest to, żeby oni wiedzieli właśnie jak, żeby mieli te narzędzia, i to jest, dlatego tak cenne jest to, że to jest podkreślone w tym samopomocowniku, że nie tylko jak mamy pomagać sobie, jak mamy pomagać innym, ale też jak to robić w sposób bezpieczny dla siebie, bo bardzo często, kiedy pracuję z młodymi ludźmi, to oni mówią, że mają tą trudność, że przychodzi ktoś do nich, oni nie wiedzą jak zareagować, czują się zalani tym problemem, czują,
no
że
właśnie, czy to nie jest na ich barki wątłe za
tak,
duży ciężar.
Czują, że dostają jakąś ogromną odpowiedzialność na swoje barki, której nie są w stanie unieść, a czują, że mają ten obowiązek to unieść i muszą teraz kogoś uratować i muszą czasem komuś nawet uratować życie, a to nie jest coś, z czym taki młody człowiek powinien sobie radzić, dlatego też tak bardzo podkreślamy to, że są dorośli ludzie, do których warto się zgłaszać, u których można otrzymać pomoc, nie tylko jakby w szkole, nie tylko rodzice, ale też na przykład na telefonie zaufania 116-111, który działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w którym specjaliści i specjalistki są i są po to, żeby właśnie te młode osoby wesprzeć chociażby w takich sytuacjach.
Może warto ten numer w ogóle wbić sobie do naszych telefonów.
Zdecydowanie, tak. Szczególnie do telefonów naszych dzieci.
O tych numerach też wspominamy pod koniec, też, są też inne numery wymienione, ale właśnie te granice są bardzo ważne i jest cały podrozdział w samopomocowniku właśnie o tych granicach, czym one są i jak o nie dbać i właśnie jak o nich też mówić. Są też wymienione takie zdania, kiedy nie czujemy, że jesteśmy po prostu na siłach w tym momencie pomóc przyjaciołom, bo pamiętajmy, że tak jak w samolocie, najpierw nakładamy maskę sobie, a dopiero tak, potem komuś bliskiemu czy dziecku, no bo jeśli sami nie mamy siły na to, żeby wspierać innych, no to nie pomożemy ani innym, ani sobie, ani nikomu, więc najpierw to my musimy w ogóle czuć się na siłach, więc kiedy czujemy, że te granice mogą być przekraczane, to możemy też powiedzieć oczywiście komuś, że właśnie chcę cię posłuchać, ale teraz jestem bardzo zmęczona, czy możemy do tego wrócić, lub że dzisiaj bardzo przepraszam i bardzo mi na tobie zalewy, ale ta sprawa mnie dzisiaj przerasta. Czy możemy o tym porozmawiać jutro? Czy może możesz porozmawiać o tym z kimś innym? To też jest okej. I pamiętamy, że musimy dbać też o siebie, o sobie.
To ja w tym wszystkim jeszcze trochę taki mały kubeł zimnej wody. Na razie samopomocownik jest jeszcze w fazie testów. To nie jest tak, że on jest w każdej polskiej szkole, pod każdą strzechą uczniowską i no, jest takim miejscem, które no, trafiło do Poznania. Na razie to są poznańskie szkoły i tam jest dostępne. Tak? Jak wygląda jego redystrybucja?
To wygląda w taki sposób, że mamy zaplanowane 10 inauguracji w poznańskich, nie tylko szkołach, bo ogólnie placówkach, w których przebywa młodzież. I w takich placówkach wyposażamy przeważnie w 5 sztuk bibliotekę szkolną, czy też po prostu, żeby dzieciaki mogły przyjść do tego miejsca i sobie fizyczną wersję takiego samopomocownika wziąć. Będą też już od przyszłego tygodnia kody QR i plakaty w szkołach, gdzie będzie można zeskanować i pobrać sobie za darmo samopomocownik. Natomiast jeśli ktoś nas słucha, jest w takim momencie, że czuje, że chciałby skorzystać albo podesłać komuś, to już teraz można wejść sobie na stronę Fundacji GrowSpace i pobrać ten samopomocownik całkowicie za darmo. Czułam potrzebę, żeby to powiedzieć, bo być może ktoś jest, kto słucha ma potrzebę dojścia do takich treści. I tak, to jest prawda. Teraz samopomocownik jest w fazie takiego pilotażu, bo będziemy zbierać głosy od nauczycieli, recenzje, w jaki sposób im się pracuje z tym samopomocownikiem, ale też mamy ankiety, które właśnie też są na naszej stronie, tam w tym samym miejscu, gdzie można pobrać samopomocownik, gdzie można nas ocenić, gdzie zbierzemy wszystkie uwagi, żeby jeszcze bardziej ulepszyć samopomocownik i to wszystko zostanie uwzględnione i w momencie, kiedy dojdą kolejne poprawki, no to w przyszłym roku, w pierwszej połowie przyszłego roku chcemy rozesłać samopomocownik do wszystkich szkół.
Ja jako rodzic samopomocownik oceniam bardzo pozytywnie, więc pierwszą uwagę macie już państwo ode mnie.
To czekamy na oficjalną recenzję.
Nie zawaham się jej popełnić w takim razie. I jak rozumiem, jest jakby docelowo dedykowany do wszystkich polskich szkół, gdyby tylko się tak dało.
To się da i mamy plan, żeby tak się dało, ponieważ no, oczywiście wersji fizycznych się nie da, są różne ograniczenia w związku z tym, ale da się wersję PDF, da się wysłać plakat. Szkoła może sobie wydrukować ten plakat, powiesić, może rozesłać poprzez dziennik elektroniczny maile do uczniów, żeby oni sobie pobierali.
Możliwości więc nieograniczone w zasadzie.
Oczywiście, że tak.
Uczniowie między uczniami i tak dalej, i tak dalej.
Mamy nadzieję właśnie, że taka poczta pantoflowa przyniesie dobry rezultat.
A ja, proszę państwa, mam nadzieję, że coś z dzisiejszego programu wynieśliście, że jesteście bardziej przede wszystkim wyczuleni i że na pewne zdania będziecie reagować już we właściwy sposób, nie będziecie przechodzić obojętnie i przede wszystkim, że będziemy dostrzegać w młodej osobie wrażliwą, często zmagającą się z większymi niż my problemami osobę, o którą należy zadbać, jeżeli ją kochamy, jeżeli zależy nam na jej dobru, to przecież musimy zrobić dla tej osoby wszystko. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za tę bombę informacyjną. Ja obiecuję, że samopomocownik już teraz sam będę rozpropagowywał, będę też starał się w różne miejsca rozsyłać, co i państwu bardzo serdecznie polecam. Natalia Kalisz, Krystyna Piątkowska i Maja Lewandowska, autorki, współautorki samopomocownika Fundacja GrowSpace. Świetną robotę robicie. Bardzo dziękuję państwu za dzisiejsze eksperckie głosy i za to, że taki samopomocownik powstał. Państwu dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko. Jacek Pol program realizował. Łukasz Kaśmierczak doprowadził państwa do brzegu do drugiej godziny niedzieli 19 października.
Nocne rozmowy.